Jak donoszą agencje informacyjne, izraelskie wojsko dokonało szturmu na palestyńskie więzienie w Jerychu na zachodnim brzegu Jordanu. Połączyliśmy się w tym momencie z Jerozolimą. W Jerozolimie, jak wiemy, jest ojciec dr Jerzy Kraj, przełożony Międzynarodowej Wspólnoty Franciszkańskiej. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Pokój i dobro, ojcze Jerzy.
Teraz i zawsze pokój i dobro. Serdecznie pozdrawiam.
Proszę ojca, niepokojące napływają wciąż informacje z ojczyzny Jezusa z Ziemi Świętej. Co było przyczyną do właśnie takiego zachowania wojska izraelskiego i jak to się dzieje? Czym jest Jerycho? Może jaki jest jego status również? Przypomnijmy sobie.
Zacznijmy właśnie od historycznych wniosków. Jerycho było pierwszym miastem przekazanym autonomii palestyńskiej. Jak wiemy, tereny zachodniego brzegu Jordanu zostały zajęte przez Izrael po sześciodniowej wojnie w 1967 roku. I pierwsze kroki w kierunku dialogu i pokojowych akordów porozumień właśnie doprowadziły do oddania administracji w Jerychu pod zarząd autonomii palestyńskiej. Wśród takich ważnych elementów Jerycha na pewno trzeba powiedzieć bliskość granicy z Jordanią. To jest kilka kilometrów od rzeki Jordan, przez którą biegnie obecna granica. Jerycho przez wiele lat było bardzo żywym centrum turystycznym. Wiemy, to jest jedno z miast świata najniżej położonych w depresji, około 200 metrów poniżej poziomu morza, oaza w pustyni, oaza palm, źródeł, jedno z najstarszych miast świata. Więc historia tego miasta jest bardzo bogata i turyści chętnie przyjeżdżali, wracając z Galilei. Często był to przystanek obowiązkowy dla grup pielgrzymowych, pielgrzymkowych, przede wszystkim dla zwiedzenia Góry Kuszenia, samego miasta i zjedzenia posiłku czy zakupu owoców. Wracając do sytuacji obecnej, wiemy, że Izrael od dłuższego czasu domagał się skazania i jakby ukarania zamachowców, którzy byli związani z zabiciem ministra turystyki w 2001 roku, Rehava Zeviego. Taką ciekawostką jest też fakt, że droga biegnąca wzdłuż Jordanu od Betrzeanu, czyli praktycznie od Jeziora Galilejskiego do Morza Martwego, czyli do Jerycha, jest nazwana jego imieniem, tego zabitego ministra turystyki izraelskiego rządu Rehava Zeviego. Zostali skazani przede wszystkim Ahmed Sadat, który był liderem ruchu wyzwolenia palestyńskiego i wskazany został jako główny inspirator tego zamachu. I był dzięki porozumieniom między organizacją, między rządem autonomii palestyńskiej, Izraelem i rządami Ameryki i Wielkiej Brytanii został osadzony w więzieniu w 2002 roku w Jerychu. Jerycho jako status autonomii palestyńskiej było też włączone w pewne układy międzynarodowe. Straż przy tym więzieniu pełnili także żołnierze Brytanii, Wielkiej Brytanii i Ameryki. Kilka dni temu nowo mianowany premier nowego powstającego rządu palestyńskiego, Haniech z Hamasu, powiedział, że kiedy dojdą do władzy, pierwszym gestem będzie uwolnienie właśnie Ahmeda Sadata i jego towarzyszy. To wzbudziło oczywiście wielki protest w Izraelu. Izrael uważa jego i kilku innych za głównych przeciwników państwa izraelskiego, za tak zwanych terrorystów pierwszej listy. Oczywiście decyzja o podjęciu ataku została na pewno przygotowana wcześniej I jak wiemy, jak agencje doniosły nam, został przygotowany siłą wojskową bardzo dużą, czołgi, helikoptery bojowe. Zostały zniszczone najpierw mury ogradzające więzienie, następnie część więzienia. Izraelscy żołnierze mieli zobowiązań, mieli praktycznie zadanie przejęcia wszystkich więźniów, około 200 więźniów przebywających w tym więzieniu właśnie w Jerychu. Po starciach, jakie nastąpiły, zginęło, jak wiemy, 3 Palestyńczyków, przede wszystkim są to strażnicy. Efektem tej akcji wojskowej jest przejęcie przez Izraelczyków wszystkich więźniów przetrzymywanych w Jerychu, w więzieniu, a również strażników, czyli praktycznie cała obsada więzienia, strażnicy i więźniowie znaleźli się teraz w statusie więźniów izraelskich. Powodem albo motywem, jaki Izrael podał, jest to przeszukanie, przeglądnięcie historii każdego z nich, aby ewentualnie wydobyć ich powiązania z Hamasem i z działalnością terrorystyczną. Warto jeszcze podkreślić, że drugim poszukiwanym albo na liście terrorystycznej jest także Fouad Shoubaki, który jest oskarżony o nieudany przemyt broni i materiałów wybuchowych w 2002 roku. On również był przetrzymywany w więzieniu w Jerychu. Jak może Państwo pamiętają, był to fakt, kiedy w 2002 roku ci dwaj ludzie schowali się w Ramallah, w siedzibie Arafata. Wtedy były toczone bardzo ostre walki. Arafat był zamknięty, był ostrzeliwany, bombardowany w swojej twierdzy. Głównym jakby motywem było utrzymywanie tych dwóch terrorystów według Izraela w swojej siedzibie, i po podpisaniu układu zostali następnie przekazani pod straż więzienną właśnie w Jerychu. Ale jakie są reakcje? Reakcje polityczne wielu przedstawicieli, przede wszystkim władz autonomii palestyńskiej, jak również niektórych przedstawicieli izraelskich, deputowanych izraelskich, mówią o tej akcji wojskowej jako typowym geście politycznym, przedwyborczym. Wiemy, że wkrótce odbędą się wybory do parlamentu i obecnie pełniący funkcję premiera Izraela Olmert prawdopodobnie tym gestem chciał pokazać siłę swojej nowej partii Kadima. Jest to jakby gest pokazania Izraelczykom, że ta partia też chce kontynuować twardą, silną rękę działania przeciwko jakimkolwiek formom przeciwstawiającym się Izraelowi jako państwu i jego polityce. Więc wiele jest krytyki samego gestu przedwyborczego, ponieważ wiemy doskonale, że Izrael ma możliwości kontrolowania terytorium Jerycha, które jest niedużym miasteczkiem ogrodzonym dookoła rowem wykopanym. Droga prowadząca do tego miasteczka jest jedyna i kontrolowana obecnie przez Izrael. Gdyby Izrael chciał wyłapać ewentualnie zwolnionych swoich kandydatów do uwięzienia, mógłby to zrobić w inny sposób. Nie trzeba byłoby akcji wojskowej zniszczenia więzienia. Służby wywiadowcze izraelskie na pewno miałyby możliwość przechwycenia jakiejkolwiek formy przerzutu tych więźniów na inne terytorium palestyńskie, czy ewentualnie, co jest niemożliwe, poza państwo Izrael.
Proszę Ojca, należy również zauważyć, że ten izraelski atak jest to pierwsza od miesięcy tak wielka akcja wojskowa prowadzona na terytorium zachodniego brzegu Jordanu w tym przypadku, i pierwsza akcja ponownie inspirowana tutaj właśnie ze strony izraelskiej.
Tak, to jest taki gest przemocy, pokazanie siły. Jak mówiłem, troszkę może w tej w kwestii wyborczej, w kwestii pokazania tych aspektów negatywnych, można powiedzieć, takiej polityki agresywnej. Myślę, że na pewno sytuacja w tym momencie jest napięta i wiemy, że już pewne gesty zostały dokonane, w Gazie zostali przechwyceni działacze międzynarodowi przez organizacje związane z ruchem wyzwolenia Palestyny. Myślę, że możemy się spodziewać jakby wzrostu napięcia i to jest naturalne. Mamy nadzieję, że nie wpłynie to na kolejne wzmocnienie fali intifady. Intifada obecnie jakby wycichła, można powiedzieć, że zakończyła się tak zwana faza drugiej intyfady, wróciły grupy pielgrzymkowe i w tym momencie mamy duży ruch na całym terytorium Ziemi Świętej. Obecnie jest bardzo duża grupa też z Włoch, prawie 400 osób z Polski, z Poznania, z księdzem biskupem Stanisławem Gondeckim. Jest grupa z komisariatu również ze Szwecji, którzy pozdrawiają serdecznie wszystkich słuchaczy i chcę zapewnić, że ruch pielgrzymkowy nie jest zagrożony w tym momencie przez sytuację, jaka się wytworzyła. To są terytoria, na które może bezpośrednio ruch pielgrzymkowy nie wjeżdża i nie ma możliwości jakby kontaktu. Myślę, że w tych dniach prawdopodobnie, nie wiem dokładnie, czy Jerycho będzie otwarte na przejazd, ale nawet gdyby pielgrzymi wjeżdżali do Jerycha, będą przejeżdżać w okolicach, mogąc oglądać Jerycho, zobaczyć Górę Kuszenia i przejechać później w kierunku Morza Martwego czy Jerozolimy.
Proszę Ojca, niestety wbrew, mimo dużego ruchu pątniczego w Ziemi Świętej, w Ojczyźnie Jezusa, nie ma pokoju. Jeszcze jesteśmy również wstrząśnięci wydarzeniami, które wydarzyły się w Nazarecie kilka tygodni temu. Jak obecnie wygląda sytuacja? Czy ktoś może próbował rozwiązać tę sprawę? W jaki sposób doszło do tak skandalicznych wydarzeń?
Więc tak, to jest prawdą, że w tym jakby okresie przygotowania do zmartwychwstania, radosnych świąt paschalnych, tutaj wspólnota Kościoła przeżywa te chwile lęku i grozy i wydarzenia ostatnich dni, wczorajsze wydarzenia z Jerycha, a wcześniejsze z 3 marca, z pierwszego piątku Wielkiego Postu były takim gestem, które jakby potwierdza ewangeliczne słowa Chrystusa: prześladowano mnie i was prześladować będą. Więc nie trzeba z jednej strony tracić nadziei na to, że kiedyś w Ziemi Świętej nastanie pokój, a z drugiej strony trzeba patrzeć też obiektywnie na sytuację, w której żyjemy. Jeżeli patrzymy na to, co się stało w Nazarecie, na pewno jest to gest zupełnie na innym charakterze. Nie jest gest polityczny, jest to gest, jak już wspominałem w felietonie w ostatnich dwóch moich wystąpieniach, najbardziej desperackiego gestu ludzi biednych i niezrównoważonych. Z drugiej strony na pewno wybór Kościoła katolickiego, bazyliki, jest dający wiele do mówienia i na pewno do myślenia. Drugim takim aspektem jest sam fakt reakcji ludności arabskiej, która bardzo agresywnie wystąpiła przeciwko zamachowcom, tej rodzinie. Jak wiemy, jest to rodzina mieszana, gdzie żoną jest Polka chrześcijanka, która w rozmowie z naszymi ojcami przepraszała i ze łzami w oczach sama tłumaczyła, że był to gest, którego ona osobiście nie podzielała i była jakby zmuszona do tego, do udziału w tym zamachu. Ale to, co wspomniałem, ludność arabska zareagowała bardzo agresywnie, żądając nawet śmierci tych zamachowców. Gest ojca kustosza przebaczający, udający się do więzienia, aby jakby wykazać to, co chrześcijaństwo ma w zanadrzu, miłosierdzie i przebaczenie, nie w pełni był zrozumiany. Jest pewna jakby krytyka i opozycja do gestu ojca kustosza, uważając, że był to gest zbyt łagodnie traktujący zamachowców. Osobiście uważam, że był to gest bardzo odważny i potrzebny, a z drugiej strony uważamy, że Izrael też musi wziąć na siebie odpowiedzialność za to, co dzieje się na jego terytorium, strzeżenie naszych sanktuariów i utrzymanie pewnej równowagi społeczno-politycznej. Takim przykładem jest fakt, że po tych wydarzeniach piątkowych, kiedy ludność zareagowała spaleniem dwóch samochodów, w Nazarecie zostały przeprowadzone aresztowania ewentualnych, powiedzmy, zamieszanych, ludzi zamieszanych w te akcje przeciwko i samochodom, czy spalenia kredki, czy innych gestów. A z drugiej strony kustodia podkreśla, że kiedy w Magar, niedaleko Nazaretu, zostało spalone przez druzów około 150 samochodów, mieszkania i sklepy chrześcijańskie, nie został nikt zatrzymany. Nie zostały podjęte żadne kroki wymiaru sprawiedliwości izraelskiego w kierunku tych, którzy doprowadzili do podziału tego społeczności miasteczka Magar, gdzie do tej pory jeszcze ludzie boją się uczęszczać, chodzić do szkół mieszanych, często wyjeżdżają do innych miejscowości, nie powrócili do tego miasta. Dzisiaj z wizytą w kustodii był nowy biskup grecko-katolicki, kilkanaście dni temu wyświęcony, Eliasz Hakur, który między innymi przywiózł jako swojego wikariusza diecezjalnego, wikariusza biskupiego, proboszcza z Magar, i w swoim wypowiedzi powiedział, że część młodzieży w ogóle nie chodzi do szkoły w obawie przed represjami ze strony zwłaszcza o społeczności druzów.
A więc niestety wbrew temu, co by się oczekiwało i co by się chciało, niepokoje społeczne w Ojczyźnie Jezusa wciąż są. Mamy nadzieję, że zbliżające się święta Zmartwychwstania Pańskiego troszeczkę te niepokoje wyciszą i tchną w ludzkie serca więcej spokoju i więcej sprawiedliwości. Proszę Ojca, bardzo dziękuję za te obszerne i bardzo szczegółowe relacje przybliżające nam istotę problemów, którymi jest targana Ziemia Święta. Przypomnę Państwu, że z Jerozolimy mówił do nas przełożony Międzynarodowej Wspólnoty Ojców Franciszkanów w Jerozolimie ojciec dr Jerzy Kraj. Dziękuję Ojcu za tę korespondencję. Pozdrawiam serdecznie. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, serdecznie pozdrawiam również.